Drogi Michale, czy zaprosiłeś już piękne hostessy na konferencję Wall Street?
Wiem, że trwają dyskusje na ten temat. Więc...
Bardzo, bardzo się cieszę, chcę być w gronie wybierających i zarządzających.
Dobrze, to nominuję cię do komitetu, tak, do komisji weryfikacyjnej.
A będzie jakiś wcześniej zjazd na trening jak na Miss Polonia?
Na co?
Jak na Miss Polonia. Dziewczyny przyjeżdżają i ćwiczą, jak mają później wypaść na evencie.
No oczywiście, a czy ty kojarzysz, jak być na profesjonalnym inwestorze w Zakopanem, jak był w tym samym hotelu mieszkały...
Miss tam. Universe, kandydatki.
Właśnie.
Byłem, widziałem, poczytałem, winą jeździłem cały czas. Od basenu na minus jeden po ostatni piętro.
A Albert mówił, że był na basenie wtedy, kiedy one miały tam sesję zdjęciową.
Matko Boska, to...
Ja co każdą konferencję Wall Street proszę, żebym mi opowiedział tę historię, bo wiesz, próbuję sobie wizualizować, tak?
Nie może być z szoku.
Dobra, Rafał, no to o kandydatkach na hostessy i o wspomnieniach o wyboru, tak, o dziewczynach z Miss Universe to pogadamy innym razem. Teraz przejdźmy do nagrania, do zasadniczego. Przypomnijmy z zeszłego odcinka takie coś, że temat naszego wspólnego, tak, tego wykładu, gdzie będziemy nagrywać Echa Rynku na żywo, jest takie, jak zarobiliśmy 100% na portfelu w tym segmencie własnym.
Zgadza się.
Tak. Ile nam brakuje?
18 punktów procentowych w tym momencie. Więc
trochę... Musisz docisnąć jakoś.
No tak, ale to wiesz, to w tym momencie, jak my już mamy w tym segmencie nie 7,5 tysiąca, z którego tam startowałem, tylko 13600, więc no, dorobienie do tych 15 tysięcy złotych to jest z drugiej strony tylko 10% od tej kwoty bazowej. Mhm. Więc no, to już tak źle nie wygląda i muszę tam gdzieś wygenerować około 1400 zł. No to tak naprawdę wystarczy, że ta największa pozycja, która już nam urosła na PMPG, na której już tam gdzieś jest ze 130%, oraz na przykład te dwa ostatnie zakupy Medic Algorithmics czy Monari zrobią tam po 10% i już prawdopodobnie będzie te 100%.
Okej, okay, bo widzę, że PMPG zawraca w końcu, bo to już była taka najstarsza inwestycja, to jest inwestycja z brodą, prawda? Po ile mamy? Dwa z hakiem, prawda? PMPG kupione.
Oj tak, my to mamy po 2,24, teraz jest 5,10.
To jest też niezłe, że w międzyczasie było po 6,70, później znowu po niecałe 3 zł i teraz już jest znowu po 5 zł.
Tak, no PMPG teraz skoczyło w górę, bo bardzo mocno się konsolidowało tam w okolicach 3,50 właśnie po takim dużym spadku od tych szczytów, o których wspomniałeś. No i teraz podało, w połowie marca podało, że no, wybrane dane szacunkowe za rok, które były no, znacznie powyżej prognozowanych wcześniej, no a 4 kwietnia podali już pełny raport finansowy, no i tam tylko potwierdzenie tych wyników, taka formalność. Kurs już wzrósł z 3,50 na 5 zł praktycznie w 2 tygodnie. No a teraz dowiedzieliśmy się szczegóły, jak wygląda bilans i tak dalej. Spółka zapowiedziała, no dobra, najpierw o wynikach, tak? No przede wszystkim przekroczone prognozy przychodów o 10%, EBITDA o 25%, jeśli dobrze pamiętam, procent. No i zysk na akcję za 2016 rok, zysk netto, wypadł 80 groszy na akcję przy 5 zł kurs akcji, więc CZ się taki robi 6-7. No i spółka ma zapowiedzieć teraz prognozę finansową w drugim kwartale. Po opublikowaniu raportu za pierwszy kwartał. No ja się spodziewam, że ta prognoza będzie wyższa od wyników czy od prognozy na ten 2016 rok. No i dalej oczekuję wzrostu, dlatego dalej trzymam i idziemy na śrubowanie rekordów, tak? No bo poprzednim naszym rekordem w portfolio CIBO było to JSW na 100%, a PMPG jest w tym momencie już dużo więcej.
A ty wracając do tego PMPG, to na czym oni zrobili taki wzrost wyników? Czy tam coś szczególnego? Nie wiem, czy wzrosłem, nie wiem, sprzedaż reklam w wydawnictwach, czy co jest?
Wiesz, to przede wszystkim tak.
Decydującym składnikiem tego wzrostu.
Oni prognozę, aktualizację prognozy publikowali w czerwcu i tam nie były po prostu wzięte pod uwagę dwa takie główne czynniki. Po pierwsze, wzrost ceny tygodnika do rzeczy, więc to napompowało im praktycznie bez większych kosztów sam przychód i rentowność. No i nowe eventy, tak? 100% polski produkt. I tam jeszcze kilka mniejszych eventów, które z kolei w czwartym kwartale dały po prostu ten zysk, a przy stałym poziomie kosztów, więc każdy nowy przychód praktycznie przekładał się już na zysk. Fajnie widać, porównując koszty sprzedaży między 2016 a 2015. Tam jest po prostu klucz do sukcesu, dlaczego te zyski tak zostały powiększone, bo przychody wzrosły tylko 10% rok do roku, ale z drugiej strony po prostu koszty sprzedaży zostały obniżone, jeśli dobrze pamiętam, o około 3 miliony złotych. No i dzięki temu po prostu zysk netto w dużej części urósł. No a w 2017, no to co? No to gwiazdy, film o Banasiu, sportowy, tak? No, kojarzysz jakieś filmy polskie o piłce nożnej w tematyce?
Nie. Piłkarski poker, ale to
no już tak, ale to już jest. Nie? Ale więc zamiłowanie do piłki jest...
Jestem fanem tego filmu, za każdym razem jest to ogląd. Mhm.
Tak, no ja tak samo.
W tym klimacie by się przydał film o inwestycjach giełdowych.
To jest, za mały rynek.
Słucham? Za mały co?
Za mały rynek odbiorców jeszcze.
Wiem, właśnie chciałem powiedzieć, że piłką to się jednak wszyscy Polacy interesują, a inwestowanie na giełdzie to jest, wiesz, to jest, ale właśnie w takim klimacie, z takim humorem, nie?
Bo no filmy... To jest, tak? Bo był pierwszy milion i był ten Amok, tak? Dobrze pamiętam?
Jezu, nie wiem, nie kojarzę.
Amok jest taki starczy z Baką.
Też taki mój
student był, który tam próbował zaistnieć na giełdzie, a Baka był takim doświadczonym inwestorem.
Nie kojarzę w ogóle tych filmów.
Koniecznie musisz ten film obejrzeć, tak, bo to jest chyba prekursor pierwszego miliona. No ale wracając do tematyki, no zainteresowanie piłką w Polsce jest gigantyczne, tak? Nowe rekordy kibiców na stadionach, wiesz, niesamowicie do zagospodarowania dużo potencjalnych klientów, którzy ten film obejrzą. Tam PMPG jest koproducentem, spółka córka z grupy kapitałowej. Bardzo dobrze przyjęty ten film, no, chociażby przez Zbigniewa Bońka, przez piłkarzy z reprezentacji, więc zapowiada się 10 albo 12 maja, tak jest premiera, więc zapowiada się hit.
I to będzie miało wpływ na rynek, spółka córka, no to będzie miało przełożenie na wyniki tam w grupie, tak?
Tak, bo nie 100% przychodów, tak, zysków będzie w PMPG, no ale jest jakaś tam część, dokładnie nie pamiętam, czy to jest 25-35%, ale będę nagrywał w piątek wywiad z prezesem Wiśleckim.
Dobra, to weź go tam,
to tam zapytać.
Powiedz mu, panie prezesie, musi pan działać, robić, kombinować, tak, niech film tak dalej, bo nam wykład na Wall Street się nie uda, tak, bo z tematem się nie strzelimy.
No, to zobaczymy, co.
Powiedz, że to wiesz, na ostro, już bez żadnej taryfy ulgowej, nie? Także. Dobrze, widziałem, że kupiłeś Medical Algorithmics, to jest nasza taka nowa, stara inwestycja.
Zgadza się, to cały czas ja tę spółkę obserwuję od 2 lat. Raz poprzez segment własny wrzuciłem do sondy, spółka wygrała. Długo tam na niej siedzieliśmy i nawet momentami byliśmy na minus tam 18 czy 17%, tak, ale gdzieś tam wytrzymałem, no i w końcu udało się za 300 zł z 20-kilkuprocentowym zyskiem sprzedać, no ale to było ponad rok temu. W międzyczasie ta spółka się dalej rozwinęła, zakończyła ten spór o przejęcie MediLinksu w Stanach. No i naszła korekta po publikacji wyników finansowych. Tą korektę wykorzystałem. To fajnie na wykresie widać takim 2-3-letnim, że takie korekty na Medical Correction. Ja naliczyłem 3 korekty, które tak wynosiły kilkanaście dobrych procent, czasami pod 20. Tak 40-50 zł nominalnie spółka spadała i to był najlepszy punkt, żeby w tym trendzie wzrostowym kupić. No i ja tak sobie właśnie teraz kupiłem tą spółkę do segmentu własnego. No i już tam gdzieś tam ze 3% jest wyżej. Podaż ustąpiła już nagle.
To co prawda Medical Algorithmics płaci dywidendę, ale ona jest, widzę, symboliczna, tak? To jest tam 1,5 złotego, dobrze widzę, czy niech spojrzę, ile ostatnio zapłaciłem. 1,80 zł coś, no to przy cenie 300 zł to symbolika.
Pamiętaj, Michale, że ta spółka znaczącą większość generuje z rynku amerykańskiego i to jest główny rynek dla wszystkich spółek telemedycyny, więc na pewno też tam ma zainteresowanie tamtejszych inwestorów, a tamtejsi inwestorzy, pamiętaj, że stopa dywidendy, wiesz, modele wyceny spółek właśnie po rosnącej stopie dywidendy.
Bardzo popularna podstawa.
Dlatego ja się nie dziwię, że Medical Gorytmics no nie patrzy na takie kolosalne rzeczy, tylko jak właśnie polska stopa dywidendy dla kursu złotego, tylko buduje sobie długoterminowo wizerunek tam, więc ja się wcale nie dziwię, jak tam na przykład na tamtym rynku kiedyś ta spółka zagorzy. Spółka już tutaj zapowiedziała, że pracuje nad nowymi projektami z tego obszaru, nie tylko nad rozszerzeniem funkcjonalności Pocket, po swojego tam Pocketa, tego swojego głównego produktu. Więc przyszłościowo wydaje mi się, że no jest nieźle z tymi perspektywami. Silne finanse, miejsce do kolejnych akwizycji, bądź silnego rozwoju popartymi inwestycjami. Okej, no CZ jest tam 27, ale przy tempie wzrostu zysków to ten wskaźnik, myślę, w tej branży, patrząc na innych konkurentów, nie jest niczym szokującym.
Nie, więc to, że spółka z tej branży w ogóle wypłaca dywidendę, to w ogóle jest nieźle.
No właśnie. To też jest ciekawy przykład, bo spółka jak chce wejść, jak wchodziła, jak w ogóle rozpoczęła działalność na rynku amerykańskim, no to przez tamtejszych partnerów, tak, którzy mieli wyłączności, prawda, na technologię, oni po prostu tam sprzedawali te usługi polskiej spółki, a teraz jak spółka zapowiedziała, że chce być na inne rynki, między innymi na Europę Zachodnią, no to znowu pewnie bez udziału partnerów się domyślałem się, że będzie to bardzo trudne i się nie obejdzie. No i pytanie, czy po prostu nie lepiej od razu kupić jakiegoś partnera, no ale to już decyzja zarządu, ja aż tak dobrze przecież tej branży nie znam, ale spółka na to po prostu stać w tym momencie też.
No widzę, to jest już w ogóle spółka z ponadmiliardową wyceną. Teraz już tutaj widzę. Masz tu jakiś take profita, jakiś tam zasięg ruchu, gdzieś coś ci świta tutaj w tym przypadku?
Kompletnie nie, bo jeżeli spółka utrzyma, tak zakładam, te trendy wzrostowe, więc te ostatnie maksy tam 345 tak chyba było, tak około, więc 15% od mojej ceny zakupu, no to nie powinno być moim take profitem. No, bo dobry strzał, jakaś informacja o akwizycji w Europie Zachodniej, tak, czy ogłoszenie nowego produktu. No może nie oczekuję tego w 2-3-4 miesiące od teraz, ale w przeciągu, nie wiem, na przykład 12 miesięcy czy drugiej połowy roku, dlaczego nie? No a wtedy no, i nawet zmiana kodu na 400, na czwórkę z przodu też w ogóle się nie zdziwię. No ale spółka to pokaże, czy wykona, bo tam pamiętajmy dwa największe czynniki ryzyka, tak? Czyli kurs dolara, złotówki i te potencjalne zmiany w refinansowaniu na przykład, tak? W ubezpieczycieli takich zabiegów, bo to w jedną i w drugą stronę może się potoczyć. Więc tutaj trzeba być czujnym, jeśli tutaj w tych dwóch zakresach by się coś działo. A ten dolar ostatnio tak no niby euro PLN trochę spadł, dolar też tam troszeczkę te 3-4-5% potaniał, teraz znowu odbicie, no ale jest stagnacja na tym dolarze, więc dla spółki myślę będzie dobrze, jak te poziom około 4 zł by się utrzymała, spółka sobie operacyjnie w zupełności poradzi z rozwojem, tak zakładam.
Dobrze, słuchaj, wiesz co, zmieńmy branżę, bo zapowiedzmy, zróbmy reklamę, że nie wiem, w tym tygodniu jeszcze, czy na początku przyszłego, powinien ukazać się na naszej stronie raport JSW. Paweł Juszczak napisał. Kilometrowy. To kilometrowy to jest bardzo dobre sformułowanie. Ile on ma stron tak w Wordzie?
Tam wyszło około 28.
No, to zapraszcie sobie inwestorzy, tak, kawę, weźcie na słuchawki i tak, 10 ostatnich podcastów EHN-u. Nie będziecie mieli czas na przeczytanie raportu o JSW. To jest bardzo ciekawe. Przypominam, że JSW regularnie jest tutaj tak bohaterem u nas na naszej antenie, choćby dlatego, że po pierwsze to jest jedna z rekordowych inwestycji w historii portfela SIG, kiedy zarobiliśmy na tym 100%. No, ale to patrząc na te poziomy dzisiaj, to jest już wiesz. No, popularna spółka, tak? Dużo się działo swego czasu, wiesz, bohater akcjonariatu obywatelskiego, potem kandydat na bankruta, potem wzrost 500%. No, co tu dużo mówić? A no, może gdyby nie to, że Petrol Invest jest notowany, to można byłoby przyznać JSW miano cesarza spekulacji.
No nie, aż tak daleko nie było.
Tak, nie. A propos cesarza spekulacji, widziałeś ten? Widziałeś, że walne Elektrimu się odbyło wczoraj albo przedwczoraj?
Chyba nie ilość osób powyżej setki, fajnie to wyglądało.
Tak, 125 osób, że chyba ktoś z Pulsu Biznesu, chyba Marcel Zatoński był na tym walnym i zdjęcie puścił, że kliknął, że 125 osób obecnych, że tam jakaś, chodziło o to, że tam i tak przegłosowano te uchwałę, tam chyba chodziło o to, że jakąś gigantyczną emisję akcji trzeba uchwalić, tam przecież przypominam Zygmunt Solorz-Żak teraz rządzi, no potem, żeby jakąś chyba ratunkową na tej spółki, nie orientuję się dokładnie. No i to oczywiście w dramatyczny sposób rozwadnia pozostałych akcjonariuszy. No i oni tam byli i protestowali przeciwko temu, co byli tam, co prawie tak zostali przegłosowani tam 97-98% tak, do tych 2-3%. I było takie zdjęcie z tyłu i my też to tam też puściliśmy na Twitterze, że wiesz, że przypominają się stare piękne czasy, to ktoś to pięknie podsumował, że wszystko jak po staremu, tylko siwe głowy widać już, nie? Wiesz, że ci inwestorzy, którzy wiesz, jeszcze mają Elektrim, to naprawdę już bardzo dużo pamiętają. Nie wiem, w których to latach Elektrim z giełdy schodził. Jezus, nie pamiętam. 2005?
Coś takiego.
4, 5? To jakoś tak to będzie.
No. No i to pokazuje też ryzyko dla spółek, które są wycofywane z obrotu, że no nie wiadomo, kiedy będzie powrót, bo albo będzie Elektrim, albo Petro. Mhm.
Tak, to nigdy nie wiadomo, co to może być. Nie? Dobrze, wracając do ETSW. Nie, faktycznie, przesadziłem z tym cesarzem spekulacji. Trzeba, póki Petrol Invest jest notowany, to oczywiście trzeba oddać tak cesarzowi, co cesarskie, a my skoncentrujmy się na JSW, który mówię, raport jest w zapowiedzi i przypomnijmy to ty, Rafał, zawsze to podkreślasz, że bardzo dużą korelację wpływu na wyniki cen węgla na światowych rynkach. I wiem, że ty jakby dość śpisz z tymi cenami węgla, znasz je na pamięć, to powiedz, jak to teraz się zachowuje.
Ceny węgla koksowego eksplodowały strasznie. To ostatnie poniedziałek, wtorek, po informacji, że 5 tygodni potrwa przywrócenie do ruchu takiej trasy kolejowej w Australii, która łączy tak kopalnie do portów. Te 5 tygodni te tory kolejowe są i logistyka tam wstrzymane, no to ceny węgla koksowego po prostu eksplodowały. To w raporcie Paweł fajnie napisał strukturę, tak, kto najwięcej wydobywa, kto najwięcej importuje, eksportuje tego węgla, więc to nie będę zdradzał szczegółów co do liczb, tylko zachęcę do bardzo ciekawej lektury, żeby w ogóle wdrożyć się w świat, bądź uzupełnić bardzo ciekawą taką wiedzę na temat zarówno węgla energetycznego, jak i koksującego. No ale jak została podana ta informacja o tych 5 tygodniach, to ceny węgla koksującego w poniedziałek plus 10%, we wtorek plus 10%, no i dzisiaj czekam na otwarcie właśnie notowań węgla koksującego w Australii, no bo jeśli dobrze kojarzę, to...
A która to będzie u nas godzina?
No w Australii w tym momencie u nas jest 14.22, u nich jest 8.22.
Ale wieczorem.
Nie, rano.
Czekaj.
Ja jestem w tym momencie...
U nas jest taka godzina? Nie, no co ty? Czekaj. Aha, dobra, Stany to będzie około 6 do 9 godzin, czyli to będzie... Nie, niemożliwe. To musi być...
Ja akurat ci podaję, okej.
Okay, późno wieczorem musi być. Późno, musi być tam bardzo późny wieczór, musi być w Australii teraz.
Bo akurat podaję ci godzinę, którą wyświetla jedna z dwóch, aktualny czas, którą wyświetla jedna z dwóch giełd surowcowych, portali surowcowych. Ja korzystam z INO i z CME. I akurat na INO właśnie jest ta godzina.
Ja wkleję w opisie tego podcastu będzie link, gdzie Rafał sprawdza te notowania, bo w końcu mam to wiedzieć. Ino.com.
Australia jest 22.22
teraz. No właśnie, no bo to jest jeszcze środa i jest u nich, tak? Ale późny wieczór. To jest tak. 22.22 jest teraz w Sydney. A wczesny ranek jest w Stanach teraz, w zależności od strefy czasowej, tam między 6 a 9 godzin różnicy.
No to tak, to tutaj uzupełniłem, widzę, że jednak ten czas na tej stronie ino.com nie jest australijski w takim razie, tylko jest pewnie podawany właśnie jako tam, gdzie najwięcej się pewnie surowce
tak, handluje. Tak, bo widzę, już to zauważyłem, jest u nich podane, że jest 8.22 rano, czyli to będzie czasu...
EDT.
EDT, to, czyli co to?
Nie, właśnie nie wiem, poczekaj, bo to może...
No, ale to jakieś jest... Stany, bo widzę, że w Houston mam 7.22, właśnie sprawdziłem sobie.
Aha, no to tak.
No
to...
jakieś Stany.
Eastern Daylight Time.
Czyli to może być czas chicagowski. Mhm. Bo skoro też mówisz, że w Chicago jest giełda, ta przecież CME jest w Chicago i tam też się dużo handluje, no to się widocznie mają dostosowane to do tego czasu.
Mhm. No więc te ceny, jeśli dobrze kojarzę, to w tych cenach spotowych na tych giełdach to maksymalny dzienny przyrost to jest 10%. I po prostu więcej nie może urosnąć jednego dnia. No i akurat z takimi wzrostami mniej więcej mamy do czynienia dwa dni z rzędu. No i pytanie właśnie, co dzisiaj zobaczymy w tych notowaniach. Czy on dalej wyskoczy? No bo zazwyczaj tak ta analiza techniczna wskazuje, tak? No po dwóch takich maksymalnych białych świeczkach są raczej sygnały kupna jeszcze. No jestem bardzo ciekawy. JSW zareagowała po wcześniejszych spadkach no, wzrostami teraz. Dwie takie bardzo długie świeczki, no ale opory na 75 zł jeszcze nie zostały nawet przetestowane. No, wszyscy twierdzą, że są to tylko komentatorzy, tak jak czytałem na takich międzynarodowych stronach, że to oni zakładają, że to jest tylko taki jeden pik do góry czasowy, że nie ma za bardzo podstaw do takich skoków, no ale umówmy się, ten wzrost, który był wcześniej ze 100 na $300 też nie miał aż tak dużych podstaw do takiego skoku, ale się wydarzył. No więc tu jest akurat bardzo ciekawy case korelacji tych cen ceny surowca w cenach spot. Pytanie, jaki będzie benchmark dla ETSW, bo w czwartym kwartale wykazali no, znacznie niższe ceny transakcyjne niż wskazywał benchmark. Pytanie, jakie teraz będą w pierwszym i w drugim kwartale. To jest ciekawe. No tak samo oprócz ETSW, no Prairie Mining, tak samo ta spółka, która australijska, która chce dopiero budować tą kopalnię w Polsce, też tam od razu skacze sobie do góry. No to węgiel energetyczny tak samo od razu zareagował wzrostem tam o 4-5%, to powstrzymało taką korektę spadkową, przynajmniej na chwilę. No więc to są dobre informacje dla wszystkich kopalni, PKP Cargo. To ratowanie może się udać tego PGG.
Mhm, dobra. Słuchaj, wiesz co, to znowu zmienimy branżę, bo widziałem, że sprzedałeś w segmencie głosowanym z kolei. Dobrze mówię? Wentyl.
Jeszcze nie sprzedałem. Planuję sprzedać, mam to wystawione. Bardzo ciekawy case, bo to będzie pierwszy przypadek, kiedy w segmencie głosowanym spółka kupiona nie osiąga ani stop loss, ani take profit. No ja tak naprawdę to działam w takiej akurat sytuacji nagłej, wyjątkowej i sam podejmuję decyzję, że sprzedamy te akcje i nie będziemy czekać do tego upływu 4 miesięcy. Jakie tam jest story? Tam było story...
Wezwanie jest na
tam było wezwanie, prawda? Tak. I ono było potem 3,20 czy 25, jakoś te rejony. Kurs był wyżej, bo my sami kupiliśmy po 3,39 te akcje.
Tak, ale wezwanie zostało podwyższone.
Tak, po kilku tygodniach, bo kurs rósł, wezwanie zostało podwyższone. No, tak bywa, że wzywający dogaduje się po prostu z funduszami, które zawsze te kilkanaście procent chcą uszczknąć wyżej. No i się dogadało i teraz była niedawna informacja, że wyniki wezwania, że wzywający osiągnął próg powyżej 90%. No to oznacza, a chciał prawda 100 osiągnąć. To oznacza, że no niemal pewne i przesądzone jest po prostu już wezwanie przymusowe do 100%.
I zdjęcie wędrz
zdjęcie. Jeżeli popatrzymy w historię takich przypadków, że ktoś osiąga 90% i ogłasza później bardzo szybko wykup przymusowy, to ten wykup nie jest, chyba nigdy nawet nie był wyżej niż ta ostatnia cena w podstawowym wezwaniu, więc te 3,70 Myślę, że
wiesz co, bo to jest tak, że w wezwaniu to ten wzywający i musi się jeszcze liczyć z rynkiem, jeszcze tam wiadomo, ktoś mu odpowie na to wezwanie albo nie odpowie i tam musi jeszcze negocjować, podwyższać i tak dalej. A jak już jest, dochodzi do wyciśnięcia, to już niczym nie musi liczyć. To daje minimalną możliwą, jaką tylko, no wiadomo, no nikt nie chce płacić więcej, skoro może zapłacić mniej, prawda? Także to chyba koniec wentycz na polskiej giełdzie, a szkoda. A powiem ci,
szkoda, bo te CWK, te argumenty, które przytoczyłem w segmencie głosowanym za wentycz, były naprawdę no, konkretne i stały za wzrostami takimi fundamentalnymi. Zresztą jeden z fajniejszych deweloperów, jak się spojrzy na wyniki finansowe w perspektywie 3, 5, 6 lat, to tak niesamowite wzrosty przychodów, zysków naprawdę się wyróżniał w tej branży.
Tak, to widzisz, wykres wygląda po bożemu. Wyniki i wszystko dobrze. Dywidenda za ostatni rok, tam 2016-2015 wypłacona. No tam wszystko dobrze, nie? No i niestety, będzie chyba na wszystko na to wskazuje, że stracimy wentycz z polskiej giełdy.
Tak. No ale wiesz, to spółki wchodzą, wychodzą z giełdy. No my przy 3,70 jak sprzedamy, zarobimy 9% w miesiąc? Półtora miesiąca.
Okej, to też pozostałe segmenty też muszą powolutku zacząć się tam odrabiać, tak? Także to też byłoby dobrze, tak? A z ciekawości, jak tam te segmenty wyglądają? Jak wygląda długoterminowy, nasz dywidendowy segment?
No obecnie jest wynik minus 9%.
O proszę, mimo tego, tak? No to nie jest źle, powiem ci.
Tak? No było po minus 20 kilka, tak?
Tam patrzę, co tam tak podciągnęło? PKP Cargo, tak? To jest...
No Cargo przede wszystkim, no ale też... Tak. I Ambra, tak, która na 10 zł weszła. No i uwaga, na Ambrze, dywidendowej spółce, już dwa razy zgarnialiśmy dywidendy, mamy już 28% w półtora roku.
Na samym kursie, czy doliczasz dywidendy?
Nie, ze wszystkim, no z dywidendą i z kursem.
Pięknie, pięknie. Aż miło tutaj popatrzeć, wykres, wszystko, dywidendy. No jak ta lata.
Ale to jest... spółka, pierwsza prywatna spółka, którą kupiłem do... Nie, ABC Data była pierwsza, bo te gigantyczne dywidendy wypłacała. Była druga prywatna spółka przed Elementalem jeszcze i ja tam napisałem w tych argumentach, że to jest dla mnie po prostu wzorowa spółka pod względem wypłaty dywidendy, pod względem, nie wiem, bilansu, struktury bilansu, przepływów finansowych i rachunku zysków i strat.
Cały czas tak jest w przypadku Ambry?
Tak. I cały czas są te potwierdzane te argumenty, które wtedy przytoczyłem, więc no, dalej bardzo się cieszę, że mam te akcje, no bo wychodzi teraz po dywidendzie 7,80 kurs z zakupu, tak? Teraz jest kodyżki kurs.
To git. Dobra. No ABC Data musi, to musi zawrócić, tam się poskładać do kupy, prawda? No ale kto to wie?
Fundamentalnie jest szansa na odwrócenie profilu ABC Daty z takiej spółki, która mega przesadzała z dywidendą, do spółki, która no, może to fundamenty teraz pociągną, nie może, ale no, ja mam bardzo duże nadzieje, bo spółka ma duży zapas gotówki, na wykresie gdzieś tam powoli te 2 złote wydaje się być klepanym dołkiem. Tak. Prezes spółki nakupiła tam za grube setki tysięcy teraz akcji też tam.
Za 200 kilkadziesiąt tysięcy widziałem.
Ale to raz i drugi, i trzeci, więc tam były chyba 3 komunikaty łącznie. Więc no, widzę w końcu promyk nadziei i to taki duży promyk.
No dobra, już nie będziemy mówić, ale ja też znam spółki, które tam zarząd i głównie akcjonariusze kupują, a kurs spada i spada. No też takie rzeczy. Też takie rzeczy widzę czasami. Nie czasami i tak się dzieje. Dobra, wiesz co? Widziałem, że tutaj mamy jakąś informację taką, że Aviva sprzedało część akcji Integera. To też jest kolejny tutaj przypadek tego Integera, żeśmy omawialiśmy. Tak, i to naszym zdaniem no wyjątkowo niefortunne, żeby nie powiedzieć skandaliczne przesunięcie terminu publikacji raportu na po ogłoszeniu wyzwania, a nie przed ogłoszeniem wyzwania. No i jeden, rozumiem, już z funduszy już poklepał matę.
No nie poklepał, tak, bo tam do 3 z kawałkiem procent szedł z powyżej 5. Aviva dzisiaj w środę poinformowała o tym. No to bardzo ciekawy case, bo niektóre fundy zwiększały, tak, po ogłoszeniu wyzwania czy okolice. ogłoszenie wyzwania, a Vivo teraz zeszła, tak, ze znacznej części swojego pakietu. No do 19 jest to wyzwanie na Integer,
tak
więc
jest.
Już 2 tygodnie tylko zostało. Tu jak najbardziej pewnie niektóre fundusze grają na uszczknięcie, wynegocjowanie jakiegoś znowu tych kilku czy małych kilkunastu procent z Adwentem i z Brzoską, czyli ze stronami wzywającymi. No ale widać, że no, nie wszystkie fundy chcą podejmować to ryzyko, a to ryzyko opisaliśmy tak w poprzednim podcaście,
tak
jaki, jakie tutaj istnieje w tym Integerze. No to też pokazuje, że zarządzający w OFE i funduszach po prostu mają różne podejścia do tej samej sprawy.
Dobrze, wystarczy jeszcze może jedną spółkę, tylko jeszcze omówmy cię, bo już nam się czas nagrania tutaj niebezpiecznie wydłuża, czyli live chat, który dzisiaj był na rocznych maksimach, znaczy rocznych i jednocześnie historycznych maksimach, 57 zł, widzę, że wczoraj i dzisiaj tak samo.
No tak, spółka taka, taką jakby każdy chciał mieć w portfelu, pod względem znowu powiem cash flow i bilansu czy RZS-y, czyli ponosimy stałe koszty, a usługa nam się sama sprzedaje, tam rentowność netto tak około 50% wychodzi, a produkt się dalej już tak naprawdę sam sprzedaje za pośrednictwem praktycznie online. Więc spółka poinformowała tak ostatnio o nowych rekordach miesięcznych, miesięcznego przyrostu nowych klientów netto, czyli po uwzględnieniu rezygnacji. Tam już atakuje już powoli ten poziom 20 tysięcy aktywnych, płacących klientów. No ale tam też bardzo wysokie CZ-y są, więc jakieś tam ryzyko oczywiście podwyższone istnieje, chociażby patrząc na ten wskaźnik. No, dopóki spółka będzie pokazywała nowe rekordy i tak wysokiej dynamiki przyrostu tych klientów, no to myślę, że trend wzrostowy nie jest zagrożony, ale wystarczy, że nie wiem, 1 czy 2 miesiące z rzędu będą słabsze dynamiki przyrostów, no i ten balon wysokiego CZ-u może zostać nadwyrężony do granic możliwości, więc tutaj no, ten poziom ryzyka już jest spory.
Dobra, okej, to chyba wszystko na dzisiaj. Jeszcze widziałem, że tak, CD Projekt jest blisko szczytu z takich rzeczy ciekawych. Tak, też jeszcze z bardzo ciekawych rzeczy to tych spółek growych to 11-bit Studio dzisiaj max 201.
Nie wiem, czy magiczna bariera 201.
Tak, dzisiaj. Teraz jak to nagrywamy jest 198, ale już sam fakt, nie? I to w ogóle też widziałem fajne wyniki. Nie wiem, to ty pisałeś, czy że
nie.
Jak to, że spółka w 2016 roku nie wydała żadnej nowej gry, a miała rekordowe przychody.
Tak, bo ja sam akurat jak pisałem raport o tej spółce, to dostałem takiego suwenirka, właśnie demo gry This War of Mine i pograłem trochę w tą grę. No to jest taka gra, która jeśli jest rozszerzana, tak, cały czas update'y są, dodatki, to ona będzie
długo
się sprzedawać.
Długo się może bronić, długo żyć, bo tak jakby tak. To nie jest gra, że się pogra chwilę i tam już następna, tylko że może można sporo, że powiem, z tej gry wyciągnąć.
Tak, i ta gra ma swoją niszę, bo ona nie jest łatwa. Tam trzeba pomyśleć trochę też. Z tymi sejfami to też tak nie jest, tam nie ma sejfów.
Ciężko, więc
trzeba tam posiedzieć.
Fajna gra, tylko trochę dołująca. Taka, bo to, tak, taka posek apokaliptyczna, czyli w mieście, tak wygląda jak to ten. Wojciech Białek na którejś konferencji mówił, kiedy gdzie przyciągnął przykład 11-bit Studio, które akurat wtedy wzrosło, nie pamiętam z ilu, z 20 czy z 30 do 80.
Nie, no tam z 10 złotych był taki
do 80. Właśnie powiedział, że 11-bit Studio jako symulator Donbasu, tak, bo to było wtedy, kiedy tam no, nazwijmy to delikatnie, separatyści, tak, tam bombardowali Donbas tam dookoła, tak. No, ale gra jest naprawdę fajna, nie? Ale to, wiesz, ale wracając jakby do wyników, tak, a nie do gier, no to te 200 zł na 11-bit Studio, to już 2 lata temu powiedział, no po prostu to jest absolutnie nie do uwierzenia, szok. A 3 lata temu.
No ale to też trzeba pamiętać, że spółka ma tam łączną ilość akcji wyemitowanych jest tam bardzo niska, no dlatego też takie zmiany wartości nominalnej jednej akcji nie powinny dziwić, tak? Bo ile Bit ma 2,2 miliony, jak dobrze pamiętam, wszystkich akcji, a Free Float to nam też jest niewielki. Sorry, a Free Float jest z jednej strony wielki, duży, ale tam jest bardzo dużo już funduszy popakowanych, więc tak, no, tam
No
jest
wiesz, to
zwłaszcza taki akcjonariusz.
440 milionów kapitalizacji. Już. Już. Że to już naprawdę już jest, to już wiesz, już magia dużych liczb zaczyna działać. Dobra, to co? To chyba tyle na dzisiaj, tak? Przypominamy, to zapraszamy 2-4 czerwca na nasz wykład. Mówię, tak, to. Rafał, pamiętaj, żebyś zrobił, 100% trzeba zrobić, bo jak nie, to nie zrobisz, to będzie twoja wina. Jak zrobisz, to będzie nasza wspólna zasługa, tak? Okej?
Możemy
Także.
się tak, możemy się tak umówić, ale pod warunkiem to negocjacje zrobię, ale wszystko, co zarobię w segmencie własnym, idzie jako premia dla mnie, okej?
Okej, dobra, możemy się
Dobra,
umówić
deal.
tak.
To zaczynam grać na kontraktach, widzę.
Do roboty, no ile można. Dobra, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Rafał Jerzyński, do zobaczenia. Można teraz mówić śmiało.
O właśnie, do zobaczenia.